skazani na dialog.
Wojciech Bieda, kłaniam się Państwu. Moimi gośćmi są Jarosław Lange, szef Wielkopolskiej Solidarności, Jacek Kulik, wiceprezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Witam Panów, kłaniam się
Panu. Dzień dobry, witam Państwa.
Za kilka dni, 4 czerwca, 25 lat naszej powojennej wolności, 25 lat naszego powojennego kapitalizmu. Chcę panów poprosić o troszkę prywatne, ale przede wszystkim z perspektywy swoich organizacji i swoich środowisk podsumowanie tych 25 lat. Może na początek, czy cokolwiek z tamtego maja i z tamtego czerwca panowie pamiętają? Co zostało w pamięci?
Pan Jacek. Ja chyba jestem młodszy, ale pamiętam to, można powiedzieć, jak dziś, bo byłem uczniem klasy 8 i jakoś taka trochę świadomość polityczna nakazywała mi zaangażowanie się w, choćby w pomoc tym ludziom, którzy wówczas startowali w tych pierwszych wolnych wyborach, tak pseudowolnych wyborach, bo to był parytet ograniczony. Ale faktycznie szkło wodne malowało się po ścianach, po różnych witrynach. Później jeszcze kilka lat po tym zdarzeniu widać było te pozostałości plakatów, bo faktycznie zależało nam na tym, żeby to dobrze zrobić, tak żeby ta informacja była...
Czyli pan pamięta przez osobiste zaangażowanie.
Tak, tak. No starałem się, czy popierałem pana Henryka Wójca, bo to był mój region.
Pan przewodniczący.
Dla mnie przede wszystkim była bardzo charakterystyczna i to bardzo mocno gdzieś utkwiło mi w pamięci i w sercu ta atmosfera, która towarzyszyła tamtym dniom. I ta wielka nadzieja, przeogromna nadzieja, że zmieniamy coś, że będzie lepiej i że nagle te wszystkie oczekiwania, które są, one gdzieś tam zaistnieją po tych wyborach. Więc to jest szczególny moment i szczególna atmosfera w sercach wielu Polaków i to naprawdę bardzo mocno gdzieś mi utkwiło w pamięci i w sercu.
Ja mam takie wrażenie, jeżeli mógłbym tylko dopowiedzieć, że chyba niekoniecznie społeczeństwo wierzyło w to, że to się uda. To był taki zew wolności czy zryw wolności po 10 latach, ale nie każdy miał to świadomość, że jeżeli się uda, to faktycznie to będzie na dłużej. Że każdy się obawiał, że to może być taka powtórka z roku 81.
To spójrzmy na te 25 lat w skrócie oczywiście, ale całościowo. Gdybyście panowie mieli, każdy z panów, wskazać 3 największe sukcesy i 3 znaki zapytania lub największe porażki, to jakie byście wskazali? Pan przewodniczący, może tym razem.
No myślę tak, że jeżeli mówimy o sukcesie, to oczywiście mamy wolną Polskę. Mhm. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości, mimo że oczywiście w niektórych gremiach różne się tezy stawia, ale co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Mamy tą wolność w wymiarze oczywiście całego narodu i mamy tą wolność w wymiarze indywidualnym. To jest rzecz kapitalna, nie ulega wątpliwości. Wreszcie należymy do grona tych państw Unii Europejskiej, więc to jest przeogromna rzecz, bardzo ważna dla wszystkich, bez względu na to, jak oceniamy Unię. To jest, myślę, że tutaj niezwykła. No i oczywiście te elementy bezpieczeństwa, o których też warto powiedzieć, to są te 3 elementy, które tutaj bym bardzo mocno wskazał jako in plus. Natomiast te elementy, które nas bardzo mocno tutaj dotykają, mówię nas w sensie pracowników i Solidarność bezpośrednio, to jest sytuacja ludzi pracy. I na przestrzeni tych 25 lat ta sytuacja się zmieniała. I wcale nie jest tak, że to się zmieniało na lepsze i mamy dzisiaj Eldorado i mamy dzisiaj Zieloną Wyspę. To jest największym problemem, dlatego że ta ideał, te wielkie oczekiwania, ta wielka namiętność, która wówczas towarzyszyła ludziom, no, ludziom pracy w istocie rzeczy, to ona tutaj nie została spełniona. Nagle się okazało, że te wielkie oczekiwania, one są dzisiaj rozmyte i trochę inaczej rzeczywistość wygląda, porównując to z tymi oczekiwaniami, które wówczas 25 lat temu towarzyszyły wyborom.
Pan prezes Jacek Kulik.
W skali makro na pewno trzeba to jako duży plus, czy rozwój gospodarczy, czy ta wolność, otwarcie granic, wejście do Unii Europejskiej, pewna stabilizacja. Na pewno to jest duży plus. Na pewno nam się udało. Ale w skali mikro, to o czym powiedział pan przewodniczący, w zależności od tego, z kim się rozmawia, to jest nawet takie powiedzenie, gdzie 2 Polaków, tam 3 zdania i rzeczywiście tak jest. Specjaliści w danej dziedzinie są w stanie się zgodzić, czy to jest sukces, czy porażka, w jakiej skali jest to sukces, w jakiej porażka, w różnych branżach też różnie jest to oceniane. W skali mikro to jest różnie, właśnie w zależności od tego, z kim się rozmawia, to każdy ma swój pogląd. Ja uważam, że pomimo wszelkich problemów i pomimo wszelkich nadużyć i pewnych niedociągnięć tych całych reform i całego okresu transformacji, wydaje mi się, że każdy w jakiś sposób to odczuwa na własnej skórze w sposób pozytywny, aczkolwiek pamięć ludzka jest taką pamięcią wybiórczą. Pamiętamy ostatnie zdarzenia, nie pamiętamy tego, co się działo kilka czy kilkanaście lat temu i gdybyśmy zderzyli tą rzeczywistość roku 89 z dzisiejszą, to z pewnością każdy w ramach takiego
będzie miał swój własny bilans.
Takiego bilansu, czy właśnie rachunku sumienia, pewnie określi, że to...
Polacy w sondażu TNS Polska z początku maja wskazali im za największe sukcesy swobodę podróżowania za granicą, ponad 90% wskazań, pełne półki w sklepach, 90% i możliwość pracy za granicą, 85%. Także dosyć dużo głosów za wolnością polityczną, wolnymi wyborami, o czym mówił pan przewodniczący. A porażki, największa porażka to bezrobocie, 90% wskazań, reforma emerytalna, 75% wskazań i reforma służby zdrowia, 73%. 41% krytycznie po latach ocenia plan Balcerowicza. A panowie jak dzisiaj patrzą na plan i reformę Leszka Balcerowicza?
No myślę, że to jest sytuacja dość szczególna, bo proszę zwrócić uwagę, że mieliśmy wówczas na początku lat 90. dość szczególną sytuacją gospodarczą. Potężna machina komunistyczna, tej gospodarki komunistycznej musiała zostać zatrzymana i uruchomiliśmy tą gospodarkę wolnorynkową. I oczywiście ten plan Balcerowicza tutaj był potrzebny i tutaj nikt nie kwestionuje tego. Myślę, że jest jedna rzecz, o której warto byłoby powiedzieć i którą tutaj podkreślamy i bardzo osobiście o tym chcę powiedzieć jednoznacznie. Wszystkim przemianom, które wówczas towarzyszyły, zabrakło być może jednego elementu, który byłby bardzo ważny. Bardzo ścisłego i określonego w ramach oczywiście poszczególnych ustaw zabezpieczeń prawnych. Tutaj wszelkiego rodzaju procesy prywatyzacyjne i wszystkie inne procesy restrukturyzacyjne, one były prowadzone w trochę chaotyczny sposób i w trochę dziki sposób. Ja to nazywam oczywiście umownie dziki sposób, dlatego że zabrakło pewnych norm prawnych, które by być może tym procesom nie pozwalały towarzyszyć różnego rodzaju rzeczy, które są patologią. I to jest, myślę, że pewien problem, który był wówczas, w tamtych czasów i który dzisiaj z perspektywy czasu dostrzegam jako pewną niedoróbkę planu Balcerowicza. I drugi to jest to, co też często podkreślamy, to przecież nie na barkach nikogo innego, ale na barkach Solidarności w dużej mierze te procesy pojawiały się, bo przecież likwidowano zakłady, przekwalifikowano te zakłady, nastąpiły redukcje zatrudnienia. To był duży problem dla Solidarności. Myśmy próbowali oczywiście w tych czasach robić wszystko, żeby ten proces był jak najbardziej ewolucyjny i łagodny, ale to był dla nas bardzo ciężki czas.
Karol Modzelewski, jeden z liderów pierwszej Solidarności, który niedawno był w Poznaniu, miał publiczne spotkanie wokół swojej nowej książki podsumowującej jego życie, jego biografię, ale także współczesną historię Polski, opowiadał o wyjeździe w grupie związkowców do Włoch, kiedy plan Balcerowicza był już wdrażany, początki wdrażania i mówił, że działacze związkowi z Włoch nie mogli zrozumieć, jak wówczas Solidarność zgadza się na plan Balcerowicza. Nie mogli zrozumieć tego, że związek zawodowy nie przewiduje, ku czemu to ich zdaniem zmierza.
No tak, rzeczywiście to dla ludzi, którzy mieszkają w innych częściach Europy, jest to zupełnie niezrozumiałe. Tutaj nie rozumiem jednego fenomenu. David Ost w książce Klęska Solidarności podkreśla dokładnie ten sam temat. Ja przeanalizowałem ten czas, bo również pisałem pewną recenzję dla tej książki i okazuje się, że wówczas w Polsce ludzie inaczej myśleli. Solidarność wówczas to nie tylko kwestia pracownicza była i stricte zawodowa, związkowa, ale też myśleliśmy o całej Polsce. Podobny nurt jest dzisiaj również, ale może inne proporcje są, ale wówczas polska gospodarka i te elementy wolnościowe i wolnorynkowe były dla Solidarności bardzo znaczące i dla tych celów, tych zewnętrznych, ogólnych, dla całej Polski myśmy bardzo mocno aktywnie współpracowaliśmy w tych przemianach. To jest oczywiście niezrozumiałe, bo można powiedzieć wprost. Związek jest związkiem, powinien działać tylko i wyłącznie patrząc z perspektywy takich wąsko rozumianych interesów pracowniczych. Jest inaczej, było inaczej, ale to też ma swoje znaczenie, bo przecież być może gdybyśmy mieli inną pozycję i postawę, to ten proces by był zupełnie inny. Myślę, że mielibyśmy zupełnie inną sytuację dzisiaj. Ja nie wiem, czy ci nie jest zdecydowanie gorszą.
Z dzisiejszej perspektywy, to gdyby nie było planu Balcerowicza, to mielibyśmy być może drugą Ukrainę. Też trzeba wziąć pod uwagę fakt, że jesteśmy dzisiaj bogatsi o te 25 lat doświadczeń, o pewną wiedzę, jak ten plan został zrealizowany. Wówczas, czyli rok 89, to był rok, w ramach którego my nie mieliśmy specjalistów z ekonomii kapitalizmu, jak wprowadzać taki plan, jak go przypilnować. Pamiętacie, panowie, mieliśmy jedynie kilku doradców amerykańskich, którzy wspierali profesora Balcerowicza w tym, żeby ten plan wdrożyć.
Po latach Jeffrey Sachs, jeden z głównych doradców, przepraszał za te reformy.
Oczywiście, założenie było słuszne, sposób realizacji był...
Za ich radykalizm i za koszty społeczne tych reform.
Sposób realizacji był różny. Te zmiany były lawinowe. Mhm. bardzo szybko następowały.
Ale dzisiaj padają pytania, czy naprawdę powinniśmy rozwiązywać wtedy jednym pociągnięciem pióra PGR-y, czy powinniśmy się tak radykalnie otworzyć na kapitał zachodni, czy powinniśmy poprzez stosowne elementy prawne de facto rozbrajać nasz przemysł.
Znaczy, ja uważam, że niestety to była dzika prywatyzacja. To, co się wydarzyło, to była dzika prywatyzacja bez czasami przemyślenia, bez pewnego, choćby chwili zadumy nad, nawet nie nad przemysłem, nad środkami trwałymi, tylko nad ludźmi, którzy byli ewidentnie poszkodowani w ramach
tego. Czyli to skrzydło społeczne, pana zdaniem, zostało osłabione ewidentnie.
Tak, to też wynika z faktu, że dzisiaj mamy taki, a nie inny kapitał społeczny. Ludzie nie wierzą władzy, nie wierzą przedsiębiorcom, nie wierzą swoim sąsiadom. No, to jest jakaś patologia, jeżeli czytam w gazetach, że dzisiaj sąsiad na sąsiada będzie donosił za prezenty komunijne, że ktoś dostał do urzędu skarbowego.
Około 10-11% Polaków ufa komukolwiek innemu poza własną rodziną. W Skandynawii, w krajach północy, tak, to jest średnio 80%. To jest przepaść.
Jest to niesamowite. Mhm. Ale to, co powiedział pan przewodniczący o tym, że sprawy gospodarcze czy interesy załatwiało się z walizkami, to jest niestety patologia. To jest problem nie tylko roku 89, tylko również i dzisiaj w wielu przypadkach mamy do czynienia z podobnymi
a
rzeczami.
Czy była możliwość, czy nie było takiej możliwości wybrania innego modelu kapitalizmu? Dzisiaj się takie pytania stawia. Modelu północnego, skandynawskiego na przykład, czyli takiego kooperacyjnego, a nie, jak to ostatnio zdefiniował były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka, wyczynowego kapitalizmu, który u nas zrealizowano. Co panowie o tym sądzą? Czy była taka szansa, czy nie było szansy?
Ja mam wrażenie, że to tempo zmian, dlatego tak szybko to wprowadzano, bo bano się tego, że sposób, tak to w cudzysłowie, lightowy, czyli coś powoli wprowadzanie zmian spowoduje, że tych zmian się nigdy nie uda wprowadzić, że jednak ten bunt społeczny, bo to było naprawdę, to było chwilowe wejście w życie reformy czy planu Balcerowicza od roku 90. i faktycznie te lawinowe zmiany spowodowały, że ludzie w pewnym momencie otrząsnęli się już w całkiem innej Polsce. Gdybyśmy to wprowadzali powoli, to ten bunt czy ruch społeczny, ja traktuję Solidarność nie jako związek zawodowy z lat 90., tylko jako ruch społeczny, któremu zaufało miliony obywateli, nie utożsamiając się z ideą związku zawodowego takiego, jak znamy dzisiaj.
Absolutnie,
tylko
Solidarność wtedy stworzyła poduszkę dla tych przemian.
Walki z komunizmem.
Pan przewodniczący?
Związek zawodowy zawsze był związkiem zawodowym, więc tutaj nie ma wątpliwości, chociaż...
Ale była szansa na inny model kapitalizmu?
Były różne akcenty co do kwestii innego modelu. Problem tamtych czasów był inny, bo z jednej strony mieliśmy rzeczywiście dość szczególną sytuację, bo w żadnym państwie w świecie nie mieliśmy sytuacji zmiany tej gospodarki komunistycznej na gospodarkę wolnorynkową, więc tak naprawdę mieliśmy zupełnie nową sytuację, w której nikt się nie znalazł wcześniej i nie było możliwości czerpania jakichkolwiek wzorców. Tu nie było żadnych mechanizmów, które można było zastosować w jakiejkolwiek ekonomii, bo po prostu nikt nie miał doświadczenia. Więc to oznacza, że próbowaliśmy szukać dobrej drogi. Ale była też druga rzecz, o której warto powiedzieć. Mianowicie w tamtym okresie czasu wszystko było możliwe. Znaczy, mogliśmy zrobić wszystko i myślę, że to, co stało się nieszczęściem, patrząc z perspektywy dzisiejszego dnia, to straciliśmy do pewnego stopnia oczywiście, bo to nie jest kwestia krytyki wszystkiego, ale do pewnego stopnia straciliśmy ten potencjał ludzki, straciliśmy możliwości i szanse. To, co pan redaktor raczył zauważyć, ta prywatyzacja, której powoduje, że przemysł rodzimy Polski, no funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. To, że nie mamy polskich banków, to, że nie mamy polskich czasopism i mediów, to, że wiele firm funkcjonuje w wymiarze dlatego, że jeszcze dzisiaj w Polsce praca jest bardzo tania w porównaniu do pracownika w Niemczech, czy we Francji, czy w innych miejscach. To są te elementy, o których można by było zadbać. I wreszcie ten element, który jest najważniejszy, to jest kwestia gdyby szansy, kwestia mentalności ludzi, zaufania do tego, co się dzieje. Mówię o pewnych procesach. Dzisiaj tego zaufania nie ma. I nie ma dlatego, że są kiepskie doświadczenia. No proszę zwrócić uwagę chociażby w sprawach dotyczących reformy emerytalnej. Mówiliśmy o dwóch filarach i nagle to wszystko klęknęło. Nagle się okazało, że to, co kiedyś było proponowane, dzisiaj już zostało rozrzucone. Jak można mówić o zaufaniu w sytuacji, kiedy to, co się proponuje, za chwilę staje się fiaskiem? To jest, myślę, że problem i to jest ta rzecz, która została zmarnowana na przestrzeni 25 lat. I szkoda, bo dzisiaj tego zaufania nie ma. Nie ma zaufania do władzy, nie ma zaufania do reform, nie ma zaufania do niczego, co mogłoby zmienić rzeczywistość w Polsce. A jaki mamy efekt? Mamy taki, że ludzie po prostu zwyczajnie młodzi mówią wprost, uczmy się szybko języka, bo trzeba jak najszybciej wyemigrować z tego kraju.
No dobrze, a ta emigracja, te 2 miliony, ponad 2 miliony Polaków, to jest dobra rzecz, czy nie? Czy to wyjeżdżają najaktywniejsi ludzie i korzystają z tej możliwości, jaką daje wspólny rynek Unii Europejskiej? Jak to panowie oceniają?
To jest dramat, dlatego że z jednej strony jako państwo, jako Polska tracimy przeogromne pieniądze na edukację tych młodych ludzi. To jest jedna rzecz. Przygotowujemy ich do wykonywania takich czy innych zawodów i realizowania, powiedzmy się tutaj zawodowo. Z drugiej strony ci ludzie, ponieważ mają przeogromny potencjał, przecież wyjeżdżają ci, którzy mają sporo energii, wiedzą, że można coś zrobić, to jest przeogromny potencjał, to ten potencjał ludzki funkcjonuje nie w Polsce. Tu nie w Polsce ci ludzie zakładają firmy albo nie funkcjonują w takich czy innych firmach, tylko robią to zupełnie w innych miejscach. I wreszcie kwestia podatkowa. No przecież ci ludzie płacą podatki nie tutaj w Polsce, tylko tam. To tam mają dzieci i tam poprawiają sytuacje demograficzne w tamtych krajach, a nie tutaj w Polsce. To są przeogromne rzeczy, które są szkodliwe dla Polski.
Panie przewodniczący, to nie jest takie czarno-białe z tego względu, że ci ludzie... Bylibyśmy mądrzejsi, gdybyśmy
Panie
patrzyli
chce pan powiedzieć, że 2 miliony ludzi poza Polską to jest dobrze?
Nie, inaczej. Powiedziałem, to nie jest czarno-białe. I gdybyśmy byli mądrzejsi i patrzyli na to z perspektywy iluś lat wybiegając w przyszłość, to, i jeżeli ci ludzie by nie wrócili do kraju, to powiem tak, to jest dramat. Ale jeżeli ci ludzie wyjeżdżają dzisiaj, wiadomo, każdy podąża za tym, by mieć lepiej. I oni dzisiaj wyjeżdżają na zachód, bo tam mogą lepiej zarobić. Ale jeżeli nabędą doświadczenia zachodnie, zobaczą, jak wygląda system pracy na zachodzie i wrócą do kraju i wykorzystają ten potencjał, pieniądze po pierwsze, bo to jest... lawina pieniędzy, która płynie tutaj, no bo ci ludzie wyjeżdżają za chlebem, zostawiając wielokrotnie rodziny tutaj, tam zarabiają, tu przysyłają pieniądze, tu te pieniądze wydają, ale jeżeli zdobędą najważniejsze doświadczenie, umiejętności, ta sfera kooperacji, pan mówi o kapitale, to, że ten okres transformacji nam się nie udał, bo sprywatyzowaliśmy i to kupili obcy. Ja mówię, problem własności kapitału to nie jest kwestia transformacji, to jest sfera globalizacji. Dzisiaj żyjemy w erze internetu i w erze globalizacji. I ten tempo zmian jest bardzo duże. Jeżeli ci ludzie wrócą, to uważam, to jest duży sukces kraju, dlatego że oni będą walczyli później tutaj o to lepsze jutro.
No to konkrety. No, jeżeli mówimy oczywiście o tym i uważamy, że ci ludzie wyjechali, 2 miliony ludzi wyjechało i za chwilę, być może za jakiś czas ci ludzie wrócą, to oczywiście można, panie prezesie, wierzyć w cuda. Natomiast Solidarność stąpa mocno po ziemi i powiem wprost. Jeżeli sytuacja gospodarcza w Polsce i sytuacja na rynku pracy się nie zmieni, a na razie nic nie zapowiada, żeby się zmieniło, to będziemy mieli dokładnie odwrotną sytuację. Jeszcze więcej ludzi będzie chciało wyjechać, a jak najmniej będzie chciało wrócić. O tym mówię w sposób jednoznaczny, bo to jest klimat, to są rzeczy, które przerabiamy codziennie. I druga rzecz dotycząca kwestii prywatyzacji. Proszę zwrócić uwagę, no przecież mieliśmy potężny potencjał ludzkich chęci, możliwości. Dlaczego na przykład nie uruchamiano prywatyzacji pracowniczej? Dlaczego do dzisiaj ta prywatyzacja tak zwana pracownicza nie jest uruchamiana? Co to oznacza? Dać ludziom możliwości zarabiania. Dać ludziom możliwości bycia odpowiedzialnym za firmy, które są współwłaścicielami. Ten nurt nie został wykorzystany. Oczywiście dzisiaj żyjemy w wolnym rynku i każdy ma prawo funkcjonować i oczywiście firmy zachodnie mają prawo tutaj funkcjonować. Bardzo dobrze, że funkcjonują. Ale mówimy o stworzeniu możliwości dla Polaków. I tej możliwości nie stworzono.
Chociaż jak spojrzymy ponownie dzisiaj na Polskę i na Ukrainę, to warto wiedzieć, że startowaliśmy te 25 lat dokładnie z tego samego pułapu, gdzie my jesteśmy, gdzie jest dzisiaj Ukraina. I można by powiedzieć, że znaczna część, czy jakaś część Ukraińców marzyłaby o takiej możliwości wyjazdu.
Ja tutaj bym chciał powiedzieć jedną rzecz. To nie są słowa krytyki z mojej strony, które potępiają w czambu wszystko, co się stało. Mhm. Ja tylko mówię, że można lepiej było wykorzystać tamten czas, te 25 lat. I mam świadomość, w których obszarach nie wykorzystano.
Jarosław Lange, szef Wielkopolskiej Solidarności. Jacek
dziękuję
Kulik,
bardzo.
Wiceprezes
bardzo.
Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Ja także dziękuję.
Skazani na dialog.